Drodzy Baptysto, pokój Wam. Ja również chciałem przekazać pozdrowienia w pierwszym rzędzie od zboru, do którego należę, ze zboru z Częstochowy. I bracia w ostatnią niedzielę prosili, ci, którzy nie mają możliwości, aby tutaj być razem wspólnie, prosili, aby przekazać serdeczne braterskie pozdrowienia. Jak również mam pozdrowienia z daleka, bo przed wyjazdem rozmawiałem z jednym z braci z Indii, z młodym bratem, który był w zeszłym roku w Polsce, bardzo mu się u nas podobało i gdy wspomniałem, że będziemy tutaj w tak dużej społeczności z braćmi, również prosił o przekazanie serdecznych chrześcijańskich pozdrowień, a szczególnie pozdrowić prosił naszą młodzież.
Dziękuję.
Chciałbym czasem podzielić się takim tematem, który może jest łatwy i znany dla braci, którzy wiele lat są w prawdzie, ale myślę, że zawsze wspominamy na tych braci i sióstr, którzy rozpoczynają swoją drogę poświęcenia, którzy pomimo różnego wieku, bo i młodym, i starszym wstępują na tą drogę. Myślę, że potrzeba nam również pewnego przypomnienia. Tak jak z pokarmami, które spożywamy i jest różnorodność ich, i niektórym z nas potrawy niektóre służą lepiej i bardziej cenimy je, tak i ze Słowem Bożym. Niektóre fragmenty Pisma Świętego lubimy bardziej, czy temat, który jest tam zawarty bardziej, ale generalnie można powiedzieć, że całe Pismo razem jest spójne. Mam na uwadze taki temat, który nam się przyda na przypomnienie, tak jak mówiłem, a z tego względu też, że mamy młodzież, która pewne rzeczy słuchając, może pewnych nie rozumie, pewne rzeczy dopiero przyjdą z czasem jako wyrozumienie, ale pewne rzeczy potrzebne są, aby przypomnieć. Zjechaliśmy się tutaj na to spotkanie, abyśmy wspólnie razem chwalili Pana Boga, abyśmy modlili się do Niego. I co nas sprowadziło? Oprócz tego, że wierzymy w Pana Boga, właśnie to jest naszą podstawą. I za podstawę chciałem wziąć fragment listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. 11 rozdział. Tam jest zawarta w pierwszych słowach definicja wiary. Przypomnijmy, na pewno każdy z nas zna to. W pierwszych słowach 11 rozdziału listu do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze: a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Pamiętajmy to jako podstawę i jako takie twierdzenie wiary. A jakie jest znaczenie wiary w naszej społeczności z Panem Bogiem? Apostoł Paweł w dalszej części tego rozdziału pisze tak, w 6 wierszu pisze tak: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Myślę, że zjechaliśmy się tutaj do Białogardu, siedzimy tutaj 3 dni po to, aby szukać Pana Boga. Nie to, że nie umiemy Go znaleźć, ale potrzebujemy kontaktu. I do tego potrzebna też jest wiara. Dlatego, że wiara jest tym gruntem rzeczy, których się spodziewamy, a nie widzimy. Apostoł Paweł mówi, że Pan Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. I koło tych słów właśnie chciałbym skupić braterstwa uwagę. Nagradza tych, którzy Go szukają. My posiadamy mocną wiarę według słów apostoła Pawła. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 2 liście, w rozdziale 4, a w wierszu 13 pisze tak: mając wtedy tego ducha wiary, tak jak ono napisane, uwierzyłem, przeto też mówił i my wierzymy, przeto też mówimy. Wiedząc, iż ten, który zbudził Pana Jezusa i nas zbudzi, przez Jezusa i postawi z wami. Boć to wszystko dzieje się dla was, aby łaska ona obfitująca przez dziękowanie wielu ich rozmnożyła się ku chwale Bożej. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny odnawia się od dnia do dnia. Albowiem ten króciutki i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale rzeczy niewidzialne są wieczne. I ku tym rzeczom my spoglądamy. Spoglądamy do rzeczy, ku rzeczom niewidzialnym. Przyjmujemy je wiarą. A więc jakie to są te nagrody? Jakie nagrody daje Bóg tym, którzy Go szukają? Nagradza tych. I myślę, że z pomocą Pisma Świętego znajdziemy kilka wskazówek, na które odpowiemy na to pytanie. Myślę, że z jedną z takich nagród, jaką otrzymujemy, patrząc na rzeczy właśnie niewidzialne, które Bóg obiecał, a które są wieczne i mogą być widzialne jedynie oczami wiary. Nie widzimy szczegółów tej nagrody niebieskiej, ale posiadamy zapewnienie Pisma Świętego i apostołów. I właśnie w jednym z listów apostoła Jana w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, w wierszu drugim czytamy tak. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. A więc przez swą wiarę, zachowanie wiary, jedną z taką z nagród, możemy powiedzieć, jest też radość. Radość spoglądania na Pana. Ale o ile będziemy wierni aż do śmierci, to staniemy się uczestnikami boskiej natury, o której pisze również apostoł Piotr w drugim swoim liście, znane słowa braterstwu na pewno, ale dla przypomnienia odczytajmy. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz czwarty. Przez to bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przerodzenia, uszedłszy skażenia, które jest w świecie w porządliwościach. A więc wielkie darowane nam są i kosztowne obietnice. Teraz poglądamy wiarą w przyszłość, w czasy przyszłe. Rozmawiamy o nich, mówimy, cieszymy się już na myśl o tym, jak to będzie, porównując do tych warunków, w których tutaj egzystujemy. A zatem wiarą możemy zobaczyć obiecany nowy świat i władzę na ramieniu księcia pokoju, o którym o tej władzy pisze prorok Izajasz w 9 rozdziale, wierszu 6 i 7. Pisząc, albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam i będzie panowanie na ramieniu Jego, a nazwą imię Jego dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, którego końca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie, w sprawiedliwości odtąd, aż na wieki. Uczyni to zawistna miłość Pana zastępów. A zatem oczyma wiary widzimy ten czas, o którym tutaj tak dawno prorokował prorok Izajasz. Nasz Pan w Ewangelii świętego Łukasza zapisane mamy takie słowa w 12 rozdziale, a 32 wierszu. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. A więc nasz Pan potwierdza słowa również prorocze, że będziemy mogli otrzymać to królestwo. A myślę, że czytając te słowa, że radość z tej wizji pobudza nas do kontynuowania naszej ofiary. Ofiary kroczenia tą wąską ścieżką, ścieżką poświęcenia, w nadziei, że gdy będziemy wierni aż do śmierci, to otrzymamy koronę żywota. No też poznacie ten wiersz z Księgi Objawienia, drugi rozdział, wiersz 10. Bądź wierny aż do śmierci, koronę żywota. A więc te słowa, pamiętajmy, że też są ważne. Oczywiście to były tylko fragmenty z Pisma Świętego dotyczące wiary, takie, które wybrałem. Ale dla nas czasami potrzebujemy wzoru, aby do naśladowania. A Pismo Święte dostarcza właśnie nam takich wzorów, abyśmy mogli postępować zgodnie z Pismem Świętym i z wolą Pana Boga. W pierwszym wykładzie słuchaliśmy, brat Stanisław naświetlił postać Abrahama. O tym człowieku można powiedzieć, że będziemy mówić godzinami. Z różnej strony różne fragmenty jego życia są dla nas ciekawe, ważne, prorocze, można by powiedzieć, obrazowe. Ale chciałem zwrócić uwagę na jeden taki aspekt, czy określenie względem Abrahama, co mówi Pismo Święte. Wiemy, że Abraham był ojcem wiary i został nazwany przyjacielem Boga. Pisze o tym i Stary, i Nowy Testament. Jeżeli otworzymy sobie Księgę Kronik, może to traktujemy jako księgę historyczną, ale czasami są tam zapisy ciekawe i myślę, że warte zajrzenia. I 20 rozdział opisuje historię Jozafata, który był zagrożony ze strony Moabów, Moabitów i Amonitów. I zwraca się do Pana Boga w modlitwie o pomoc. I między innymi w 7 wierszu czytamy tak. I zaliś nie Ty, Boże nasz, wypędził obywateli tej ziemi przed twarzą ludu izraelskiego i podałeś ją nasieniu Abrahama, przyjaciela Twego na wieki. Ciekawe, że podkreśla Abrahama jako przyjaciela Bożego. Wiem, że na tytuł przyjaciela, a szczególnie przyjaciela Boga, trzeba sobie zapracować, byśmy powiedzieli, że zasłużyć, żeby być nazwanym przyjacielem Pana Boga. I prorok Izajasz również potwierdza te słowa. Jeżeli otworzymy tą księgę i zajrzymy do 41 rozdziału tej księgi i wierszu 8 czytamy tak. Ale Ty, Izraelu, sługo mój, Ty, Jakubie, którego obrał nasienie Abrahama, przyjaciela mego. Znowu podobne słowa. A podobne słowa cytuje też apostoł Jakub, mówiąc o przyjacielu Bożym, nazywając tak Abrahama. Tak więc prawdziwa przyjaźń oparta jest nawet między ludźmi. Oparta jest na wierze i zaufaniu. Tego możemy nazwać przyjacielem, któremu wierzymy, że jeżeli coś mu powierzymy, to to zostanie dochowane. Jeżeli poprosimy o coś, on nam otrzyma. Takie są podstawy przyjaźni, czyli oparte na wierze i zaufaniu. Gdy spojrzymy na ludzkość, to przez swoją niewiarę możemy zauważyć, że oddalenie tej ludzkości od Pana Boga. Większość uznaje istnienie Pana Boga, ale czy chce Mu służyć, czy chce czynić wolę Bożą, tak jak czynił to Abraham. Gdy sięgniemy znowu do listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, właśnie do 11 rozdziału, ale dalsze wersety, 8 do 10, piszą tak. To też znane słowa braterstwu, cały rozdział poświęcony mężom, którzy mieli wiarę. Przypomnijmy zatem. Wiarą powołany będąc Abraham usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej jako w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem, Jakubem, wspólnymi dziedzicami tejże obietnicy. Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. A więc Abraham zaufał Bogu. Miał tą wiarę. Stworzył te podstawy właśnie przyjaźń. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, wiersz 6 mam zapisane. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Te same słowa apostoł Paweł użył w liście do Rzymian, 4 rozdział, wiersz 3. Albowiem cóż Pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. I podobne słowa apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, wierszu 6. Ale jak wiemy, Abraham był człowiekiem niedoskonałym. Lecz Bóg potraktował jego wiarę jak sprawiedliwość. I dzięki temu przyjął go do kręgu swoich przyjaciół. Ale to nie dawało mu życia, życia wiecznego. Gdyż jak wiemy, nie był to czas, nie było to złożone jeszcze nie Bóg złożony okup za całą upadłą ludzkość, ale było to dla Abrahama błogosławieństwem. Apostoł Paweł wskazuje pewne lekcje zawarte, gdzie mamy zawarte w liście do Rzymian w 4 rozdziale, gdy czytamy w 5 wiersz. Wskazuje lekcje dla nas, dla wierzących w wieku Ewangelii. Gdy pisze tak: a robiącemu zapłata nie bywa poczytana podług łaski, ale podług długu. Nie robiącemu zaś, lecz wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana bywa wiara jego za sprawiedliwość. A więc kto nie spełnia uczynków? Możemy tłumaczyć te słowa dotyczące tutaj tego fragmentu jako uczynków zakonu. Abraham wiarę swoją poparł, jak wiemy, uczynkami. I apostoł Jakub w 2 rozdziale, w wierszu 19, czytamy tak. Mówiąc: ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, i dobrze czynisz. I diabli temu wierzą, wszakże drżą. A chcesz wiedzieć, o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków martwa jest? Abraham ojciec nas, Izali nie z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu? Widzimy, iż wiara wspólnie robiła z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonałą się stała. A tak wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwany jest. A widzicie, że i z uczynków usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie z wiary tylko. To jest przykład, tylko mały fragment z życia Abrahama. Może mały, duży, dlatego że mówiąc o złożeniu swojej ofiary, dokonał czegoś wielkiego. Zaufał Panu Bogu, uwierzył. Ale Pismo Święte obfituje nam w inne wzory, w które możemy sięgnąć nie tylko do Starego Testamentu, ale czasami sięgamy, i to często, do Nowego Testamentu. Ewangelista Mateusz zanotował pewne wydarzenie w 9 rozdziale. To wczoraj było wspominane, tutaj brat Stanisław wspominał w ostatnim naszej społeczności o tym. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wiersz 20. A oto niewiasta, która płynienie krwi od 12 lat cierpiała, przystąpiwszy z tyłu, dotknęła się podołka szaty jego. Bo rzekła sama sobie: jeżeli się tylko dotknę szaty jego, będę uzdrowiona. Ale Jezus, obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, wiara twoja ciebie uzdrowiła. I uzdrowiona była niewiasta od onejże godziny. Wykazała swoją wiarę ta niewiasta, który właśnie przyniósł jej nagrodę. To, że uwierzyła, że tylko wystarczy, że dotknie kawałka szat naszego Pana. I tak silna wiara spowodowała, że Pan Jezus docenił to i została uzdrowiona. Dotykało go mnóstwo ludzi, na pewno. Ale ta wiara silna została zauważona przez naszego Pana. Inną nagrodą, którą dostajemy, szukając Pana Boga, to jest właśnie też pokój z naszym Panem, z naszym Stwórcą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w pierwszych wersetach tego rozdziału pisze tak: będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Wiara Abrahama zjednała mu przyjaźń, ale, jak wspomnieliśmy, nie uwolniła go od potępienia Adamowego. Apostoł Paweł zapewnia, że obecnie jest to możliwe w obecnym wieku Ewangelii dla tych, którzy wierzą, i wiara ta poczytana jest za sprawiedliwość. A to wszystko dzięki właśnie zasłudze okupowej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, zastosowanej za nas. daje ona pojednanie z Bogiem, czyli mamy pokój z Bogiem. Jesteśmy pojednani. Jeżeli ktoś z kimś się pojedna, ma pokój. I my też otrzymujemy ten pokój z Panem Bogiem. Innym taką nagrodą, o której Pismo Święte mówi, to jest, możemy powiedzieć, według słów apostoła Jana. W pierwszym swoim liście, gdy otworzymy 5 rozdział, a wiersz 4, to czytamy tak. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza. Zauważmy na te słowa, że otrzymujemy zwycięstwo przez to, że nasza wiara jest głęboka, jest mocna, jest silna. Otrzymujemy zwycięstwo. To, co zwycięża świat. A my walczymy przeciwko trzech mamy przeciwników, prawda? Szatan, ciało i świat. Czyli wiara nasza, mocna wiara, powoduje, że możemy zwyciężyć świat. Jak wiemy, to, co oferuje świat, to wiele z tych rzeczy, możemy powiedzieć, nie są moralnie złe, i są właściwie tylko właśnie dla tych, co nie poświęcili się. Jeżeli tak obiektywnie możemy spojrzeć na to. Ale one nie pomagają nam jako nowym stworzeniom w Chrystusie. My poświęciliśmy się, aby naśladować stóp naszego Pana. I nasz Pan powiedział, słowa zapisane w Ewangelii świętego Jana, 15 rozdział, wiersz 18-19 oraz Ewangelii Jana, 16 rozdział, wiersz 33. Na świecie ucisk nie zbędziecie, ale ufajcie, Jan zwyciężył świat. A zatem w jaki sposób wiara wzmacnia nas do przezwyciężenia tej zdeprawowanej woli świata? Od odwrócenia się od rzeczy, które świat oferuje. Jak zwykle apostoł Paweł, możemy powiedzieć Pismo Święte, odpowiada na to pytanie. Gdy zajrzymy do listów apostoła Pawła, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, a więc rozdział poświęcony zmartwychwstaniu, 32 wiersz czytamy tak. Apostoł Paweł pisze o sobie. Jużem się obyczajem ludzki z bestiami w Efezie potykał. Cóż mam za pożytek, jeżeli umarli nie bywają zbudzeni? Jedzmy i pijmy, bądź jutro pomrzemy. A wcześniej pisze tak. Bo jeśli tylko w tym żywocie, w Chrystusie nadzieję mamy, na wszystkich ludzi jesteśmy najnędzniejszymi. A więc jeżeli tylko w tym żywocie mamy wiarę naszą. Gdyby nie Pismo Święte, które podaje nam wiele słów, wiele pism co do przyszłych czasów, co do słów proroczych odnoszących się do przyszłego życia, rzeczywiście bylibyśmy, możemy powiedzieć tak, godni pożałowania, gdyż odwróciliśmy się od wszystkich korzyści obecnego życia ofiarowanego przez świat nas otaczający. A z kolei nic nie otrzymalibyśmy w zamian z wyjątkiem niedogodności. Gdyż odrzucając ofertę świata, narażamy się na pewne niedogodności. Jednak tak nie jest. Na naszej drodze poświęcenia, krocząc tą drogą, spotykamy wyrzeczenia, czasami ktoś ponosi jakieś cierpienia, ale chcemy być w tym wierni aż do śmierci, gdyż wiemy, że, co było tutaj wspominane, będzie pierwsze zmartwychwstanie, które właśnie będzie udziałem wszystkich wiernych, którzy będą i żyć później z Chrystusem i będą panować 1000 lat. Wobec takiej nadziei, takiej przyszłości, przyjemności świata, możemy powiedzieć, są niczym. Bo cóż świat może oferować, jeżeli byśmy położyli to, co ma być w przyszłości. Ta wizja tego świata, której fragmenty tutaj czytaliśmy, a to, co jest doczesne obecnie, cóż możemy wybrać? Myślę, że odpowiedź jest jasna. Gdyż naszego wyboru właśnie dokonaliśmy po rozważeniu i porównaniu tego, co zostawiliśmy z tym, co nam Pan daje do zaoferowania. Wiara nasza w obietnice Boże powinna być silna, gdyż przez wiarę widzimy przyszłe dziedzictwo nowego stworzenia. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, o czym pisał apostoł Paweł. Mamy zapewnione, mówiliśmy o pokoju Bożym. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, wiersze 6-7 pisze tak. Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę z prośbą i dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc pokój Boży, który otrzymujemy, w kontraście z troszczeniem się o życie nasze codzienne. Apostoł pisze, nie troszczcie się o żadną rzecz we wszystkim, ale we wszystkim przez modlitwę, i wymienia tam, co mamy robić. Kierować prośby ku naszemu Bogu. A więc jeżeli nasza wiara jest mocna, będziemy cieszyć się niezmąconym i trwającym pokojem. Mam nadzieję, że mamy ten pokój. Tutaj po to się zjeżdżamy też, przyjeżdżamy, aby w gronie braterskim się wzmacniać, aby utrwalać ten pokój. Pokój nasz wewnętrzny, który powinniśmy mieć, który pomaga nam przezwyciężać te niedogodności życia zewnętrznego. Gdy czasem może wątpimy, nasz pokój serca i umysłu jest na pewno tymczasowo zachwiany. Jesteśmy zatroskani, zmartwieni. Każdy z nas ma jakieś troski, zmartwienia. Ale może przesadne troszczenie się, przesadne zabieganie powoduje, że ten pokój jest bardziej zmącony. Że ta troska przesłania nam to, co oferuje nam Pan. Co oferuje nam Pismo Święte, które czytamy. Troska, która zakłóca nas spokój, jest w dużej mierze, zauważmy, związana z potrzebami materialnymi. Nasz Pan Jezus Chrystus dał taką radę w tym zakresie. Więc posłuchajmy, co mówi do nas nasz Pan. A zapisał to ewangelista Łukasz w 12 rozdziale, wierszu 22. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o żywot wasz, co byście jedli, ani o ciało, o czym byście się przyodziewali. Zacniejszy jest żywot niż pokarm, a ciało niż odzienie. Przypatrzcie się krukom, iż nie sieją ani żną, i nie mają spiżarni ani gumna, a wżdy je Bóg żywi. Czemżeście wy zacniejszy niż ptacy? I któż z was troskliwie myśląc może przydać do wzrostu swojego łokieć jeden? Ponieważ wtedy i najmniejszej rzeczy nie przemożecie. Czemu się o inne troszczycie? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują, nie przędą. A powiadam wam, że ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany jako jedno z nich. A jeżeli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was, o małowierni. Wy tedy nie pytajcie się, co byście jeść, albo co byście pić mieli, ani wysoko latajcie myślami waszymi. Albowiem tego wszystkiego narody tego świata szukają, ale Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Owszem, szukajcie Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane. Tak mówi nasz Pan. Nie ktoś jako człowiek mówiący do nas, tylko te słowa wypowiedział Pan. Jak pięknie dał obraz, prawda? I do ptaków, i do roślin. Jaką troską obdarza Ojciec Niebieski takie stworzenia, cóż dopiero człowiek. On wie, co my potrzebujemy, co nam jest potrzebne. Miałem możliwość gościć wśród braci w Indiach i proszę braterstwa, taką kilka chwil dygresji. To, co bracia tam, jakie mają warunki życia, a tutaj, to jest naprawdę kontrast. I rozmawialiśmy z braćmi właśnie, jak oni podchodzą do tego, do tych spraw materialnych. Oni naprawdę w porównaniu do naszej konwencji, do tego jak podróżujemy, to jest przepaść. Ale bracia powiedzieli ciekawą myśl. Owszem, no, nie jesteśmy zasobni, bogaci, ale mamy bogatego Ojca. A ten Ojciec jest w niebie. Jeżeli chce, to nam da. I dostają ci bracia. Tak właśnie myślę, że to pasuje do słów, które wypowiedział nasz Pan. Że Ojciec Niebieski wie, czego my potrzebujemy. I dostarcza nam. Dostarcza tyle, ile potrzeba. Tak jak manna była dawana Izraelowi w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości. Nie mógł tego ktoś wziąć za dużo. I był, naród był żywiony. Tak i Pan Bóg ma staranie o nas. A więc pamiętajmy, mamy bogatego Ojca w niebie. I może nasze troski, zabiegania, a nie modlitwa, przysłania nam. A więc zwróćmy się może bardziej, jeżeli mamy problemy jakieś, czy troski, do naszego Ojca Niebieskiego. Nie zapominajmy o modlitwie. Chciałbym jeszcze przytoczyć słowa z komentarza z Manny z 1 marca. I fragment z komentarza brzmi tak. Mówiących, że ten pokój Boży, o który się chcemy się i staramy się, przewyższa wszelki rozum. To pismo nie odnosi się do naszego, to jest ludzkiego pokoju. Jest to pokój Boży, pokój, który otrzymujemy przez wyrozumienie, że Bóg swej dobroci i mocy gotów jest nas trzymać i prowadzić jako dzieci swoje możną prawicą. Możemy być pewni, że ten pokój czuwa nad nami, stoi na straży ustawicznie, by nie dopuścić dostępu jakichś rzeczy nieprzyjaznej, trapiącej myśli lub bojaźń. Pokój ten utrzymuje chrześcijanina w takim stanie, że w jego sercu panuje pokój, to jest stała pogoda, wskutek czego ma on społeczność, czyli łączność z Bogiem. Opancerza on także jego umysł i pojęcia, ucząc go poznania Boga, upewniając go w boskiej mocy, mądrości i miłości. A więc zwróćmy uwagę, że ten pokój Boży, który otrzymujemy jako nagrodę naszej wiary, jaki on jest dla nas ważny i cóż znaczy. Gdy patrzymy na inny przykład, przykład uczniów naszego Pana, prawda? Czasami sięgamy właśnie do postaci apostołów, uczniów i ewangelista Łukasz w 17 rozdziale zapisał taką sytuację. 17 rozdział. Nasz Pan przemawia do uczniów i mamy zapisane tak od 3 wiersza. Miejcie się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeśli by się upamiętał, odpuść mu, a choćby się miokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7 razy przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc, żal mi tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie Panu, przymnóż nam wiary. Ciekawe słowa, prawda? Że po tej wypowiedzi stwierdzili apostołowie, że potrzebują tej wiary i zwrócili się słowami do naszego Pana, przymnóż nam wiary. Zatem uczniowie zrozumieli, że aby spełnić wymagania postawione im przez Pana, potrzebują dużej wiary, większej niż posiadali. Jeżeli mamy pewne obawy, to myślę, że jeżeli wiara jest stabilna, ugruntowana, to taka wiara usuwa pewne obawy w naszym życiu. Jak sięgniemy do zapisów ewangelisty Mateusza, 8 rozdział, wiersz 23, i czytamy tam takie słowa. Też jest opisana pewna historia. A gdy on wstąpił w łódź, wstąpili za nim i uczniowie jego, a oto się wzruszenie wielkie stało na morzu, tak, iż się łódź wałami okrywała, a on spał. A przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili go, mówiąc, Panie, ratuj nas, giniemy. I rzekł do nich, przeczyście bojaźliwi, o mało wierni. Wtedy wstawszy zgromił wiatry i morze i stało się uciszenie wielkie. Zwrócił się nasz Pan do uczni, którzy wystraszyli się tych nawałności. Jezus okazał cudu, mocy, bo mamy zapisane, że ludzie się dziwowali, mówiąc, jakże jest ten, że mu wiatry i morze posłuszne są. Ludzie, którzy to widzieli, że nagle z nawałnicy zrobił się cisza, spokój, coś niewyobrażalnego. Jeden człowiek, Jezus, tego dokonał. Myślę, że tu też jest pewna symbolika. Te symboliczne wiatry, fale, burze, to są zjawiska, które powstają w naszym życiu. Wczoraj mieliśmy możliwość wysłuchania różnych opowieści braterstwa, gdzie każdy ma z nas na pewno historię bardziej właśnie taką burzliwą, w jaki sposób był zagrożony, tak jak uczniowie, którzy wydawało się, że ta nawałnica ich przewróci, że nie dadzą rady. Zatem jaka jest nasza postawa wobec tych emocjonalnych nawałnic, które ograbiają nas z tego pokoju Bożego? Mamy, czytaliśmy, mamy mieć pokój Boży. Wiara powinna nam dawać pokój Boży. Czy odczuwamy potrzebę wiary, która przywraca nam pokój? Czy Pan patrzy w takich sytuacjach na nasze serca, zauważając nasz niepokój, trwogę, widząc naszą obawę? I może mówi do nas tak jak do Piotra: o małowierny, czemuś zwątpił? Posłuchajmy się jeszcze komentarzem Manny z 9 października. Cytat. Każde doświadczenie powinno być nam pomocne. Jeżeli z początku byliśmy bojaźliwymi, wołając o pomoc, to z pewnością otrzymaliśmy pomoc z pewną wymówką: o małowierny. Lecz gdy z czasem nabieramy większego doświadczenia, to nasz Pan spodziewa się od nas, jak również i my powinniśmy się spodziewać, by mieć większą wiarę, większe zaufanie, większy pokój i radość w Panu. I większe zaufanie w Jego z nami przebywanie i rozciąganie nad nami swojej opieki. Jako też i w Jego moc, iż zdolny jest wyrwać nas z sideł szatana i wszelkiej złej rzeczy. A w końcu przyprowadzać nas do bezpiecznie do pożądanego portu Królestwa Niebieskiego. Myślę, że ten pokój powinien gościć w naszych sercach cały czas. Posługiwaliśmy się tutaj już przykładami z Nowego Testamentu. Chciałbym odnieść się jeszcze na moment do Starego Testamentu, ale nie do historii takiej typowo opisowej, ale zajrzyjmy do Księgi Psalmów. Psalm 3. Psalm 3, we fragmencie od 3 wiersza czytamy tak. Dawid mówi, zwraca się do Pana w psalmie tym tak. Wiele dziś mówią o duszy mojej, nie mać ten ratunku od Boga. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, wywyższającym głowę moją. Głosem swym wołałem do Pana, a wysłuchał mnie z góry świętej swojej. Jam się układł i zasnąłem, a ocuciłem się, bo mię Pan podpierał. Jest to psalm napisany przez Dawida w sytuacji zagrożenia, a konkretnie gdy musiał się skrywać przed swoim synem Absalomem, gdy był goniony, szukany, wtedy napisał taki psalm. I Dawid miał usprawiedliwiony powód, aby być przestraszonym, wstrząśniętym, gdy jest się ściganym. Nie jest to miłe uczucie, gdy kogoś ścigają. Jest się w stałym zagrożeniu. Był otoczony od wrogów, którzy twierdzili, że jego Bóg nic nie zrobi dla niego, aby go uratować. Ale z tych słów widzimy, że Dawid ufał Panu, którego nazywa swoją tarczą, a więc ochroną. On ufał i modlił się. I wierzył, że Bóg usłyszy jego modlitwę i ochroni go. I co zrobił Dawid? Położył się i zasnął. Nasi nieprzyjaciele są inni jak nieprzyjaciele Dawida. Tak jak wspominałem, głównymi naszymi nieprzyjacielami są ciało, świat i szatan. I Ci nieprzyjaciele czynią wszystko, aby przeciwstawić się nowemu stworzeniu. Jakże często nasuwa się sugestia, że Bóg nas nie słyszy, że nie pomoże nam, że jesteśmy sami. Jaka jest wtedy wiara w takich przypadkach? Jaka jest nasza wiara? Czy możemy odpoczywać w Panu bezpiecznie? Tak, że będziemy podobni do króla Dawida, który był zdolny zasnąć, był zdolny spać, chociaż był otoczony od nieprzyjaciół. Ileż to razy, przypomnijcie sobie, braterstwo, na pewno, jeżeli mamy troski jakieś, to jest trudno usnąć. Cały czas myślimy o tym, co by zrobić, żeby się ochronić. Ale Dawid ufał, że Pan ochroni go od tych, którzy szukali, aby go pozbawić życia. A w Nowym Testamencie też mamy podobną taką sytuację, taką ilustrację dotyczącą właśnie bezpieczeństwa, ufności w Pana Boga. Jest to przypadek apostoła Piotra. Mamy zapisane to w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział. Jest to historia opisana, gdy Herod zatrzymuje apostoła Piotra w więzieniu, jest szczególnie chroniony, to znaczy w cudzysłowie chroniony, jest chroniony jako więzień, że jest przykuty łańcuchami do strażników, zamknięty. I co robi Piotr? Ten Piotr impulsywny, którego znamy z opisów Ewangelii, który był prędki do czynienia czegoś, może zanim pomyślał, a już chciał uczynić, tak jak staje w obronie naszego Pana, ucinając ucho słudze przy aresztowaniu, to tutaj ten impulsywny Piotr śpi spokojnie. On śpi. Mamy tą historię, że przychodzi anioł, budzi go: Piotrze, ubierz się, idź za mną. Łańcuchy spadają. Myślę, że tutaj w tej sytuacji apostoł Piotr ufał Panu Bogu. Polegał na woli Ojca, który, i myślę, że apostoł Piotr był pełen wiary w tym momencie, że nic nie może mu się stać bez boskiego zezwolenia. To jest historia, która nam ilustruje, jaka powinna być nasza postawa. Apostoł Piotr, ten, o którym właśnie tutaj mówiliśmy, pierwszy rozdział, pierwszy list, pisze tak. Pisząc o błogosławieństwach, jakie mamy otrzymać, między innymi od trzeciego braterstwa, ze względu na czas nie będę całości odczytywał, ale kończy swój wywód tak: którego nie widziawszy miłujemy, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną, odnosząc koniec wiary w waszej zbawienie dusz, o którym zbawieniu wywiadywali się i badali prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyźmiała, prorokowali. Zbawienie tych, co uczestniczą w cierpieniach Chrystusowych, jest tym zbawieniem, które zaczęło być opowiadane przez naszego Pana. Wróćmy też do słów apostoła Pawła, zapisanych też w liście do Hebrajczyków, ale w drugim rozdziale, wierszu trzecim. Jakoż my uciekniemy, jeżeli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone. Mówiąc tutaj o zbawieniu. Jest wywyższenie do boskiej natury, do nieśmiertelności. Wiemy, że jest to dziedzictwo niezniszczalne, nieskalane, które nie zniknie i jest zarezerwowane. Ale najpierw trzeba udowodnić swoją godność posiadania takiego dziedzictwa. Tak jak czytaliśmy w Księdze Objawienia, drugi rozdział: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. W międzyczasie, zdążąc do tej nagrody, cieszymy się błogosławieństwami, jakie Pan daje nam codziennie. Chociaż czasami jesteśmy zasmuceni różnymi doświadczeniami, które musimy przyznać, że są dla nas konieczne. Konieczne po to, aby kształtować nasz charakter, kształtować nasze postępowanie, może czasami skierowywać odpowiednio na tą wąską drogę, z której wydawałoby się, że zbaczamy. A więc te doświadczenia mamy, jesteśmy czasami zasmuceni. Te doświadczenia też próbują naszą wiarę, która jest cenniejsza niż znikome złoto w ogniu próbowane. Tylko wiara wzmocniona przez próby właśnie, bo wiara jest wzmacniana przez próby, da nam zwycięstwo nad światem, ciałem i szatanem. Ewangelista Mateusz w 25 rozdziale, a 21 wersecie zapisał tak. I rzekł mu Pan jego, tak jak Pan mówił o przypowieści: to dobrze, sługo wierny, nad małym byłeś wiernym, nad wielem cię postanowię, wnieś do radości Pana mego. I drugi raz Pan mówi, i przystąpiwszy do innego sługi: to dobrze, sługo wierny, gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem cię postanowię, wnieś do radości Pana mego. Te słowa przytoczyłem bratelstwu, któremu wypowiedział nasz Pan. A więc radość Pana będzie ostateczną nagrodą wiary, która zdolna jest przenosić góry, jak wiemy. Pan Jezus mówił, że gdyby mieli apostołowie taką wiarę, to mogliby i góry przenosić. Stąd to przysłowie się wzięło, że wiara przenosi góry. Radość Pana, radość przebywania z Nim będzie udziałem wszystkich zwycięzców. I niektóre te przykłady tej radości są podane właśnie między innymi w Księdze Objawienia. Tutaj brat mówił, że Księga Objawienia jest księgą trudną, ale znajdujemy też wśród tych trudnych wersetów, znajdujemy też wersety, które brzmią dla nas zrozumiale. Tak myślę, piszę to wprost. Między innymi drugi rozdział Księgi Objawienia, 7 wiersz. A kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jest drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego. Mówi o zwycięstwie. 17 rozdział, wiersz tego rozdziału. Znowu, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej i dam mu kamyk biały i na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. To jest nagroda wiary. Proszę bratelstwa, to są nagrody wiary, jakie będziemy przy zachowaniu wszystkich warunków tej wiary. Jeżeli ta wiara będzie ugruntowana, pełna, to co pisze w objawieniu, to się stanie. A więc tą skrytą mannę, czyli symbol nieskazitelnej boskiej natury. Przebywanie w obecności Boga i społeczność z Nim powoduje, że, tak jak psalmista mówi, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Psalm 16. W Księdze Objawienia czytamy dalej. A kto zwycięży, 26 werset 2 rozdziału. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. I będzie ich rządził laską żelazną, jako statki garbczarskie skruszeni będą. Tak się właśnie stanie dzięki wierze, która zwycięża. Trzeci rozdział Księgi Objawienia, wiersz 12. Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie. I napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, Nowego Jeruzalemu, które wstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. Jeszcze jeden wiersz, 21. Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego. Pamiętamy słowa również naszego Pana, który powiedział, że ta, mówiąc do jednego ze skazanych, z którym wisiał na krzyżu, mówiąc, że będzie ze mną w raju. Myślę, że ta zwycięska wiara naszego Pana pozwoliła mu powiedzeniu temu człowiekowi, gdy umierał, że będzie ze mną w raju, mówiąc o czasie przyszłym. Nawet wtedy, gdy śmierć była tak blisko Jezusa, naszego wzoru postępowania, wiara objawiła mu pracę królestwa, czas restytucji, które Pan miał dokonać wiernie i niósł o tym świadectwo. Czy w próbach, którymi jesteśmy doświadczeni, utrzyma się w nas wiara? Czy jesteśmy zdolni znosić nieporuszenie, niezadowolenie świata? Czy ta wiara utrzyma nas na wąskiej drodze aż do śmierci? Te pytania, myślę, że na te odpowiedzi, na te pytania każdy powinien sobie odpowiedzieć. Ale zatem myślę, że powinniśmy się modlić. Trwać w modlitwach, aby tak jak czynili to apostołowie, aby Pan przydał im wiary, aby Pan przydał nam wiary. Zatem módlmy się o to, aby ta nasza wiara była głęboka. Bo tylko dzięki niej możemy stać się zwycięzcami. Pamiętajmy na słowa, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, czego bardzo życzę. Amen.